przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny odcinek GPS, programu Globalny Punkt Spojrzenia. Jesteśmy coraz bliżej wakacji, drodzy Państwo. No i taki trochę wakacyjny temat, wakacyjna destynacja, bo dzisiaj GPS prowadzi nas dosyć daleko. Na Daleki Wschód, jak do niedawna mówiono o Azji Wschodniej, a w zasadzie o południowo-wschodnim skrawku. Skrawku w całkiem sporym obszarze. Około tuzina państw. Dziś w programie GPS porozmawiamy o współpracy i rywalizacji w Azji Południowo-Wschodniej, drodzy Państwo. Kto wie, może ktoś z Państwa faktycznie wyjeżdża w tamte części świata. No i dzisiaj spróbujemy przybliżyć sobie ten obszar. Oczywiście nie będziemy mówić o kluczowych zabytkach, ale będziemy starać się z lotu ptaka scharakteryzować ten region w ujęciu zasadniczo politycznym, ekonomicznym. Przyjrzymy się wpływom zewnętrznym, a przede wszystkim zaczniemy od prostej charakterystyki. Co to za państwa, co je łączy, co je dzieli? O współpracy i rywalizacji w Azji Południowo-Wschodniej dzisiaj rozmawiam z moim wyjątkowym gościem, panią dr Anną Grzywacz z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, przy okazji Instytutu Bojma, który pojawia się tutaj za sprawą różnych analityków w moim GPS. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór, Aniu.
Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że wracamy do Azji Południowo-Wschodniej.
Wracamy do tej Azji, ponieważ wydaje się to, że jest to region w dużej mierze przyszłości. Dzisiejszą audycję realizuje Bogusław Wichrowski. Bardzo dziękuję za kontrolowanie tego wszystkiego, co dzieje się technicznie dzisiaj. Jak zawsze przygotowałem dla Państwa kilka utworów utrzymanych w konwencji azjatyckiej. Będą wątki wietnamskie, malezyjskie, indonezyjskie. Będzie też kilka niespodzianek. Mam nadzieję, że czas pozwoli, by to wszystko zaprezentować w takich przerwach operacyjnych, których potrzebuję ja i pani doktor Anna Grzywacz. Aniu, mówimy o Azji Południowo-Wschodniej. Przez dosyć długi czas o tym regionie mówiono, że są to Indochiny. Czy dziś w świecie nauki badasz Azję Wschodnią? No właśnie, czy słowo Indochiny kojarzy się jednoznacznie negatywnie? Nie powinniśmy już tak mówić o tej części świata położonej w bardzo specyficznym miejscu na wschód od Indii, na południe od Chin? Czy ty się obruszasz, jeśli słyszysz Indochiny? Ktoś był w Indochinach, ktoś planuje być. Jak to widzisz ze swojej perspektywy?
Ależ oczywiście, że się obruszam. Mam nadzieję, że nigdy dzisiaj współcześnie, mówiąc o polityce, być może historycy czasem w pewnym kontekście mogą sobie pozwolić na wykorzystywanie tego terminu, ale mam nadzieję, że dzisiaj nikt już tak nie mówi. Nikt nie używa określenia Indochiny. Co więcej, nikt już więcej nie używa lub ogranicza korzystanie z terminu Daleki Wschód, który padł, ten termin padł na początku tej rozmowy. Daleki Wschód. Podobnie jak Indochiny, oba terminy są ściśle powiązane z epoką kolonialną, z bardzo trudną przeszłością i dziedzictwem kolonialnym. Jednoznacznie kojarzą się z imperializmem zachodnim, imperializmem europejskim, obecnością potęg kolonialnych w Azji Wschodniej, czy też w Azji Południowo-Wschodniej. I mają po prostu pejoratywne konotacje, nie mam najmniejszych wątpliwości. Również dlatego, że bardzo silne są ruchy nacjonalistyczne, w tym wykorzystujące i karmiące się tym paliwem antykolonialnym, czy też inaczej wykorzystujące trudną historię dziedzictwa kolonialnego do prowadzenia współczesnej polityki w regionie i polityki zagranicznej. Wszyscy byśmy skorzystali na tym, żeby oczywiście zapoznać się i pogodzić się z trudną historią, ale jednocześnie zdekolonizować nie tylko historię i politykę, ale również zdekolonizować nasz język. Mówię o tym również dlatego, że termin Indochiny jest terminem europejskim. Podobnie zresztą jak ten sławetny Daleki Wschód. No bo moje pytanie brzmi, Daleki Wschód z punktu widzenia czyjego, czyjego punktu widzenia? Daleki Wschód był Dalekim Wschodem oczywiście z europejskiego punktu widzenia, więc jest to europocentryczny, czy też inaczej w szerszym rozumieniu etnocentryczny termin. On przyjmuje perspektywę określonego podmiotu, który w systemie międzynarodowym, jeżeli możemy mówić oczywiście o tym, że XIX i XX wiek to były ukształtowane systemy regionalne czy systemy międzynarodowe, z całą pewnością pozycjonowały konkretne państwa wyżej w hierarchii. I to były te państwa, które również narzucały pewien język
Tak,
mówienia o
narrację.
polityce. Tak.
Narzucały narrację. Oczywiście kontynuuj, proszę. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że termin Bliski Wschód utrzymał się dosyć długo i utrzymuje się nadal. Być może nie mamy realnej alternatywy. No, mówiąc o Azji Zachodniej, Amerykanie powiedzą: give me a break. Choć to sformułowanie Azja Zachodnia jest wykorzystywane w nomenklaturze organizacji międzynarodowych, ale tu faktycznie zwraca uwagę pani doktor na anachroniczne charakter tych dwóch terminów. Ja zrobiłem to absolutnie z premedytacją, mówiąc o Dalekim Wschodzie, no bo gdzieś tam, jeśli użyjemy tych słów pisanych małą literą, to wydaje się to mniej kontrowersyjne. No, nie mogę tego, mówiąc w radio, zaznaczyć jednocześnie, ale tak, to było pisane małą literą. A zatem Indochiny, chociażby Indochiny francuskie, prawda, jako posiadłości Francji w tej części kontynentalnej, my tego nie lubimy. No i mamy alternatywę. No, jedyną alternatywą chyba, Aniu, jest słowo Azja Południowo-Wschodnia, tak? Leżąca w dużej mierze na tym dalekim Wschodzie, którego nie lubimy, bo jest to anachroniczne, zachodocentryczne, etnocentryczne pojęcie. Azja Południowo-Wschodnia. Czy Azjaci z tej części świata, Filipińczycy, Malajowie, mieszkańcy Singapuru, tak też się nazywają? Czy ten geograficzny kierunek, ten marker jest obecny w nomenklaturze, w językach rodzimych? Z twojego doświadczenia, jak to wygląda?
Tak, jest obecny. Co więcej, ja jeszcze tylko może dopowiem o Indochinach, że oczywiście Indochiny, bo mamy przynajmniej kilka różnych rozumień Indochin, ale najczęściej, kiedy mówimy o Indochinach, nawiązujemy jednak do pewnej przeszłości kolonialnej i obecności Francji, czyli tego terytorium, które nazywane było no, francuskimi Indochinami nawet, prawda? I rzeczywiście dzisiaj życzylibyśmy sobie, żeby o tym zapomnieć. Natomiast Azja Południowo-Wschodnia wydaje mi się terminem, jest po prostu terminem neutralnym politycznie. Nie oznacza to, że, to znaczy oczywiście wyodrębnianie regionów w stosunkach międzynarodowych, czy w ogóle w polityce międzynarodowej, nie jest procesem czysto naturalnym i obiektywnym geograficznie. Regiony nie wyłaniają się, dlatego że tak nam geografia podpowiada i mówi, że tak być powinno, bo tak nam będzie łatwiej zrozumieć i ukształtować, czy też zrozumieć pewne procesy polityczne zachodzące w tych regionach. Wyodrębnienie regionu Azji Południowo-Wschodniej, ono ma również uzasadnienie historyczne, ma uzasadnienie również kulturowe. I z całą pewnością ma uzasadnienie o charakterze instytucjonalnym lub też inaczej o charakterze funkcyjnym, dlatego że Azja Południowo-Wschodnia to dzisiaj, to jest też błąd, który dość często popełniamy, a mianowicie mówiąc o Azji Południowo-Wschodniej, myślimy ASEAN. ASEAN, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, jedyna organizacja regionalna w Azji Wschodniej o charakterze takim ogólnym. Która zrzesza 10, właściwie możemy powiedzieć już dzisiaj 11 państw tego regionu. I często używamy tych terminów synonimicznie, co by tylko świadczyło właściwie o tym, że regiony nie wyłaniają się tylko i wyłącznie dlatego, że zwracamy uwagę na geografię, chociaż oczywiście geografia jest bardzo ważna. Ale ten czynnik percepcyjny, czy też postrzegania tego, jak kształtowały się relacje historyczne i jak kształtują się relacje polityczne, czy też polityczno-kulturowe i społeczne, oczywiście mają zasadniczy wpływ na to, jak myślimy o regionach w stosunkach międzynarodowych. Ten termin jest terminem neutralnym politycznie, dlatego że odnosi się czysto do geografii, nie tak jak właśnie Indochiny czy Daleki Wschód, do trudnej przeszłości kolonialnej. Co więcej, zadałeś pytanie dotyczące tego, czy społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej identyfikują się z regionem. Trudno jest mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie z całą pewnością elity polityczne. Elity polityczne tak identyfikują się z tym regionem w rozumieniu zacieśnienia współpracy instytucjonalnej poprzez ASEAN właśnie, głównie poprzez ASEAN.
Czyli to, bo
Nie
to
jestem.
Oczywiście to wymaga prawdopodobnie badań terenowych i w tych 10-11 państwach to jest pytanie oczywiście z kategorii tych, które wymagają pogłębionych badań. Natomiast jedno jest pewne, zwróciliśmy tutaj uwagę na powołanie do życia organizacji. Jest to na pewno fenomen, o tym będziemy dzisiaj mówić. W tytule dzisiejszej audycji, drodzy Państwo, nie mamy organizacji międzynarodowej, by Państwa trochę może nie przestraszyć. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej 1967 rok jako chyba jednak pewna success story, biorąc pod uwagę brak takiej organizacji w tej części świata. I o tym będziemy mówić nieco później. Czy to jest tak, Aniu, że lata 60. wiemy też o tym, że kilka lat wcześniej było też jeszcze próba powołania pewnego bardziej ograniczonego formatu instytucjonalnego, więc to był pewien proces dojrzewania tych państw postkolonialnych, które chciały stanąć na własne nogi, stanęły na własne nogi w niełatwych realiach zimnej wojny. Czy to jest tak, że widzisz, dopatrujesz się w powołaniu tej organizacji do życia jednak no, takiego kluczowego wyznacznika rozumienia, współczesnego rozumienia Azji Południowo-Wschodniej?
Z całą pewnością tak. Ja wspomniałam przed chwilą o tym, że trudno byłoby mi powiedzieć, na ile społeczeństwa się utożsamiają, społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej utożsamiają się z regionem, ale to nie wynika z jakiejś mojej ignorancji czy nie z badania literatury, a mianowicie chodzi o to, że stowarzyszenie, a mówimy o ASEAN, nie jest bardzo elitystyczną organizacją, która skupia się głównie na utrzymywaniu dobrych relacji z elitami politycznymi i decydentami politycznymi, niekoniecznie nawiązywaniu ścisłych relacji albo też zacieśnianiu relacji z społeczeństwem obywatelskim. W efekcie więc, kiedy stowarzyszenie w różnych momentach swojego rozwoju zastanawiało się, w którą stronę pchnąć swój rozwój i dlaczego niektóre aspekty funkcjonowania ASEAN-u budzą wiele wątpliwości. Jednym z tych czynników właśnie był brak tożsamości i tej brak wspólnotowości w ramach stowarzyszenia. Ten czynnik tożsamościowy, on jest o tyle ważny, że ludzie po prostu, i mówię to już na podstawie danych ilościowych, po prostu sondaże, które są przeprowadzane właściwie już teraz co roku przez pewien singapurski instytut badawczy, w ramach którego co roku okazuje się, że ludzie mało wiedzą o ASEAN i się nie utożsamiają z ASEAN głównie dlatego, że po prostu nie wiedzą, co ta organizacja robi. W tym sensie pewnie trudno byłoby mówić o dobrej świadomości tego, czym region jest, czym jest stowarzyszenie i co ono właściwie robi dla poszczególnych państw. Wracając jeszcze na chwilę do lat 60., tak, rzeczywiście, już nawiązałeś do, zapewne jak się domyślam, do Mafilindo. Mafilindo było tak zwaną Wielką Konfederacją Malajską, która, to była taka propozycja próby zjednoczenia właściwie Malezji, Filipin i Indonezji, która sama inicjatywa powstała w 60., zrealizowała się właściwie w 63 roku, ale jednocześnie, i chodziło o Malezję, Filipiny i Indonezję, to jest dość ważne, bo to są również trzy państwa, które zaraz, kilka lat później, zaraz obok Singapuru i Tajlandii, stały się członkami, założycielami ASEAN-u właśnie. Niestety w tym samym czasie, również w 63 roku, Indonezja dokonała inwazji wojskowej. Nazwijmy to wprost, rozpoczęła konflikt zbrojny o przynależność wyspy Borneo. Konflikt zbrojny przeciwko Malezji, no, z którą dopiero właśnie próbowała współpracować, prawda? I konfrontacji, to po indonezyjsku nazywa się konfrontacji, ten trzyletni trudny okres indonezyjskiej historii, zakończył się właśnie w 66 roku. Przy czym oczywiście Malezję w tym czasie wspierała Wielka Brytania, nie było to argumentem dla dla Sukarno, czy też w ogóle dla polityków indonezyjskich w latach 60. Zakończenie konfrontacji, czyli 66 rok, i to otworzyło drogę zasadniczo do tego, żeby zastanowić się, jak zapewnić sobie pewną stabilność i jak zapewnić sobie współpracę regionalną, która będzie jednak ograniczała pewne ambicje imperialne, również ambicje imperialne państw w Azji Południowo-Wschodniej. I tak właściwie powstaje stowarzyszenie, deklaracja z Bangkoku. Mamy 67 rok, 5 państw założycielskich i powstaje stowarzyszenie. Przez wiele lat w ramach tego stowarzyszenia niewiele się działo, ale stowarzyszenie powstało właściwie niejako organizacja o charakterze ogólnym, to znaczy zgodnie z deklaracją to jest organizacja o charakterze ogólnym, ale powstaje głównie po to, żeby właśnie zająć się kwestiami bezpieczeństwa i w ogóle współpraca, czy też instytucjonalizacja współpracy regionalnej miała zapobiec występowaniu konfliktów w regionie w przyszłości. I w tym sensie oczywiście możemy powiedzieć, że ASEAN sobie rzeczywiście poradziło z tym wyzwaniem, bowiem region rzeczywiście się ustabilizował. Ale to jest cały czas pięć państw. Pięć państw. Dopiero w 84 roku do ASEAN przystępuje Brunei, czyli szóste państwo. I właściwie taki zasadniczy rozwój, czyli poszerzenie o Wietnam, Laos, Mianmę, Birmę. Może będziemy dzisiaj mówić Birmę. I Kambodżę to są lata 90.
No
czyli
tak,
do
mamy
Asanu...
tutaj też, mamy tutaj oczywiście, pozdrawiamy chociażby profesora Michała Lubinę, który był gościem GPS.
Michała, tak.
Birma, Mianma. Oczywiście są te dwie opcje w tym przypadku. W przypadku państw Azji Południowo-Wschodniej oczywiście mamy pewną paletę różnych nazw, mapy Lindo oczywiście, Bahasa, różne ciekawe rzeczowniki, przymiotniki, które pokazują, że te państwa niekoniecznie mają zawsze ze sobą po drodze. Ja tylko przypomnę, drodzy państwo, że w 1965 roku na kanwie tych sporów o Borneo Indonezja ogłosiła chęć wystąpienia z ONZ. Wystąpienia z ONZ jest to jedyny przypadek w historii tej organizacji, którą każdy z państwa z pewnością kojarzy. No dziś kojarzy z pewną indolencją, nieefektywnością w kontekście zapobiegania eskalacji konfliktu na Ukrainie, agresji rosyjskiej, wojny pełnoskalowej Rosji przeciwko Ukrainie, ale to był też przypadek bardzo ciekawy. Państwa ASEAN powoli, bez specjalnych efektów, bez jakiegoś wielkiego splendoru, ale konsekwentnie do celu budowa stabilnych relacji w regionie, rozstrzyganie sporów w sposób pokojowy, budowanie środków zaufania. W dużej mierze państwa te przecież weszły w skład ruchu państw niezaangażowanych w realiach zimnowojennych. Mówiły, że chcemy iść trzecią drogą, choć nie zawsze się to udawało. I dzisiaj też pytanie, na ile są to państwa niezaangażowane w sensie faktycznym. Ale do tego wracamy, drodzy państwo, po krótkiej przerwie muzycznej w tonacji muzyki ASEAN, regionu ASEAN. Wracamy do rozmowy z panią dr Anną Grzywacz po krótkiej chwili.